Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Partnerem audycji jest polski koncern naftowy Orlen.
Sponsorem programu jest firma Metal Poland z Gdańska. Dostawca materiałów hutniczych metalpoland.com.
Coraz mniej czasu na zbieranie podpisów pod społecznym projektem emerytur stażowych. Zagraniczne fundusze wykupują mieszkania całymi blokami. Tymczasem nabyte lokale niekoniecznie trafiają dalej na rynek, na przykład najmu. Jakie skutki dla naszego rynku nieruchomości, jak i czy regulować działalność tych funduszy w Polsce? Z Warszawy z kolei znikają trzy centra handlowe. W części będą przerobione na mieszkania. Czy podobny los spotka też inne centra w kraju? Między innymi o tym dziś w audycji. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. W studiu dziś goście Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności, i Dariusz Wieczorek, ekonomista z Uniwersytetu Gdańskiego, prezes HCS Polska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zanim o emeryturach stażowych, docelowo składka zdrowotna dla prowadzących działalność gospodarczą ma wynieść 4,9% zamiast pierwotnie planowanych 9%. Tak wynika z ustaleń Dziennika Gazety Prawnej, a Rzeczpospolita donosi, że ta składka będzie wynosiła 4,8%, czyli niewiele mniej. Jeśli to się potwierdzi, bo oficjalnie mamy się dowiedzieć o wysokości składki albo w sobotę, albo w poniedziałek według różnych źródeł medialnych. Gdyby była taka składka, na ile panów zdaniem będzie do zaakceptowania dla przedsiębiorców?
Trudno,
Dariusz Wieczorek.
Trudno mi się odnieść do tego. Po prostu nie wiem, czy to będzie akceptowalne. Tutaj rzeczywiście jest tak, że przedsiębiorca przedsiębiorcy nierówny. Tak? Są przedsiębiorcy, którzy są po prostu osobami fizycznymi, które prowadzą jednoosobową działalność, nie zatrudniają nikogo, zarabiają gdzieś tam stosunkowo niedużo. Te 4,8%, no to tutaj się wydaje wręcz stawką niską w porównaniu do pracowników. Natomiast z drugiej strony mamy przedsiębiorców, którzy zarabiają bardzo dużo, tak, załóżmy 100 tysięcy miesięcznie, prawda? I tutaj w takiej sytuacji ta stawka byłaby, no, oczywiście proporcjonalnie taka sama, czyli wynosząca powiedzmy 5% czy tam 4,8%. Natomiast jeżeli byśmy spojrzeli na to, że jeden obywatel płaci za swoje zdrowie 5 tysięcy złotych miesięcznie, no to można się zastanawiać, czy aby na pewno to jest taki kierunek, w którym powinniśmy iść. Tak? No, jednak świadczenia są te same tutaj na pewno, systemu obowiązkowego.
Mhm. Na pewno
stan obecny jest niedopuszczalny, w którym wielu bardzo bogatych przedsiębiorców płaci miesięcznie 50 parę złotych składki zdrowotnej, co w porównaniu z pracownikiem etatowym, który płaci proporcjonalnie od swojego dochodu, jest sytuacją absolutnie niedopuszczalną. Jest prawdą, że tak wysoka składka zrobiona od razu, nawet przy tej 30-tysięcznej kwocie wolnej od podatku, powoduje, że sporo z tych osób, które do tej pory płaciły bardzo mało, będą musiały płacić więcej. Ja bardzo często powtarzam, nie tyle będą płacić więcej, ile będą płacić wreszcie tyle, ile od zawsze powinni byli płacić, bo ta sytuacja była chora. System podatkowy w Polsce obciążał ponad miarę tych, którzy zarabiali mało. Więc to jest krok w bardzo dobrym kierunku. Natomiast to nie jest tak, że chcemy, żeby te podatki rosły i że ponieważ my musieliśmy, pracownicy, płacić więcej, to teraz trzeba obciążyć innych. Nie mamy nic przeciwko temu, żeby podatki były niższe, prostsze, a zasady dla biznesu były takie, żeby mógł funkcjonować jak najlepiej i żeby rósł w siłę, mógł prowadzić ekspansję, tak jak w przypadku transportu samochodowego, na całą Europę, na cały świat. Bo im silniejsi nasi pracodawcy, tym i my będziemy mieli lepsze pensje i lepsze warunki pracy. Ale dzisiaj mamy sytuację chorą i trzeba ją zacząć odwracać. Zmniejszenie tej składki zdrowotnej jest pewnie krokiem wynikającym z konsultacji społecznych, a więc widać, że te dyskusje bardzo poważnie się toczą, co oznacza, że jeżeli to nie będzie 9, a prawie połowę mniej, że dużo więcej osób skorzysta na tych zmianach podatkowych, bo pamiętajmy, do tej pory składka zdrowotna była bardzo korzystnie umieszczona w rozliczeniu podatkowym, bo ona pomniejszała nam podatek. Teraz będzie nam tylko i wyłącznie pomniejszała dochód i będzie konsumowała dużą część korzyści płynących z wolnej kwoty od podatku. Więc do tej pory mówiło się, że jakieś 8 milionów ludzi na tym skorzysta i im wyższe te zarobki będą, tym ta granica będzie korzyści mniejsza, aż dojdzie do tego punktu zerowego, neutralnego. A obniżenie tej składki, jeśli to się potwierdzi, będzie jeszcze dalej tę granicę przesuwać. Także myślę, że wracamy trochę do normalności i apeluję, żebyśmy też spojrzeli na to, że do tej pory ci, którzy zarabiali mało, płacili nieproporcjonalnie więcej w stosunku do swoich dochodów obciążeń i podatków. Natomiast osoby często bardzo bogate po prostu zaczną wreszcie płacić tyle, ile od zawsze płacić powinny.
No, a poza tym wygląda na to, że po prostu warto rozmawiać, dialog jest potrzebny, bo można dojść do pewnego kompromisu, a my czekamy już na te oficjalne informacje, na szczegóły, które pojawią się albo w poniedziałek, albo w najbliższą sobotę. Coraz mniej czasu, niespełna miesiąc, na zebranie 100 tysięcy podpisów pod obywatelskim projektem ustawy w sprawie wprowadzenia emerytur stażowych. Podpisy zbiera Solidarność, o stażówki walczy też OPZZ. To przypomnijmy jeszcze słuchaczom, dla kogo i dlaczego emerytury stażowe.
Przede wszystkim emerytury stażowe to jest kolejna możliwość wyboru, bo to nie jest obligatoryjne świadczenie. Każdy, jeśli dostanie informację z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ile wynosi jego kapitał i ile będzie wynosić jego potencjalna emerytura, gdy skorzysta z tej możliwości, jaką jest emerytura stażowa, to albo z niej skorzysta, albo z niej nie skorzysta. I to jest pierwsza, najważniejsza, podstawowa rzecz. W ogóle w systemie emerytalnym, jaki mamy w Polsce, wiek emerytalny w ogóle nie powinien mieć miejsca, bo to jest system zdefiniowanej składki, ale tak faktycznie system kapitałowy. A więc zależny od ilości wpłaconych składek, z tego tworzony jest kapitał, który jest też bardzo solidnie waloryzowany, bo o tym musimy pamiętać, szczególnie w dobie tak niskich stóp procentowych, gdzie właściwie na żadnych lokatach nie można zarabiać, to kapitał emerytalny jest waloryzowany dużo, dużo powyżej inflacji. Więc każdy dostaje informację, ten kalkulator ZUS-owski bardzo dobrze funkcjonuje, dostaje informację, jako wolny człowiek podejmuje, dorosły człowiek podejmuje decyzję, czy chce mieć niższą emeryturę i skończyć pracę, czy chce jeszcze dalej pracować i mieć tę emeryturę wyższą. I to jest główna idea emerytury stażowej. Natomiast o co w niej chodzi? Chodzi o to, że ktoś, kto solidnie płacił składki emerytalne przez całą swoją aktywność zawodową i ten kapitał uzbierał znacząco wyższy niż ci, którzy na przykład na zleceniach, czy umowach o dzieło, czy różnych innych pozakodeksowych formach albo płacili mniejsze składki, jakieś zryczałtowane, albo w ogóle ich nie płacili i nie uzbierali sobie tego kapitału, żeby te osoby, które solidnie płaciły, miały taką dodatkową możliwość. Jeśli ktoś tego kapitału nie wypracował na poziomie pozwalającym uzyskać co najmniej minimalną emeryturę, nie będzie mógł z takiego świadczenia skorzystać. I to jest cała filozofia tego rozwiązania.
No i
chcę mieć niższą, decyduje się na przejście ze względu na wypracowany staż, przechodzę. I też pamiętajmy.
Staż, powiedzmy, 35 lat dla kobiet
i 40 dla mężczyzn.
Dla panów.
I też sobie musimy uświadomić jeszcze jedną rzecz. Tutaj działa twarda matematyka. Ktoś, kto pracował i przez 40 lat solidnie płacił swoje składki emerytalne, bardzo często będzie miał emeryturę stażową dużo wyższą niż osoba, która przepracowała 65 lat, a miała okresy, w których składek nie płaciła i tego kapitału nie gromadziła. Więc emerytury stażowe wcale nie muszą być niższe, chociaż będą znacząco niższe niż gdyby ta sama osoba chciała jeszcze dłużej pracować. W ogóle należy pracować w Polsce dłużej. W ogóle należy stworzyć zachęty i tutaj te zapowiedzi rządu, dodatkowych zachęt, żeby przedłużać tę aktywność zawodową, jest jak najbardziej w porządku. Ale pamiętajmy, to są bardzo często ludzie z ciężkiego przemysłu, którzy stracili zdrowie. Zostały im odebrane emerytury pomostowe i bardzo często ze względu na zdrowie lądują na bardzo niskich świadczeniach przedemerytalnych.
Emerytura stażowa. A nie mogą ze względu na zdrowie już sobie dorabiać.
Tak, a nie mają jeszcze wieku emerytalnego. A często przez 40, a czasami nawet więcej lat płacili składki emerytalne. Te osoby jak najbardziej powinny mieć taką możliwość i ona będzie dużo korzystniejsza, nawet ta niższa emerytura, od tego świadczenia emerytalnego, które jest beznadziejnie niskie.
Okiem ekonomisty, jak to wpłynie na rynek, bo pracodawcy z kolei argumentują, że bardzo dużo ludzi odejdzie im z rynku pracy, bo nie będą chcieli pracować, kiedy wypracują emeryturę stażową. Znaczy, a będą jeszcze w miarę młodzi, ich zdaniem, i w miarę silni.
To prawda, że młodzi i silni. Ja tutaj się przyjrzałem temu projektowi Solidarności i mimo, że ja nie jestem gdzieś tam osobą starą, no to wyliczyłem sobie, że za 9 czy też 10 lat mógłbym przejść na emeryturę, tak? No,
stażową.
Muszę przyznać, że coś mnie gdzieś tam czasami łupie, tak? W krzyżu, ale generalnie uważam się za osobę zdrową i bynajmniej nie wydaje mi się, że tutaj ktoś powinien na mnie pracować, tak? Bo to, o czym powiedział pan rzecznik przed chwilą, że mamy w Polsce system kapitałowy, no jest z mojej perspektywy kompletnym nieporozumieniem. Nie mamy w Polsce systemu kapitałowego, tylko repartycyjny, to znaczy system, w którym gdzieś tam się wirtualnie, owszem, składki nalicza, natomiast te pieniądze po prostu nie istnieją i nie pracują. A więc oznacza to, że dzisiejsi pracownicy pracują na dzisiejszych emerytów. Jeżeli się system nie zmieni, to przyszli pracownicy będą pracowali na przyszłych emerytów. Tak, tutaj chciałbym zwrócić uwagę na kilka kwestii. Tak? To znaczy, po pierwsze, w takim kształcie emerytury stażowe nie występują nigdzie w Europie. W Niemczech występują emerytury stażowe pod warunkiem przepracowania 45 lat. A więc no, tam powiedzmy kilka lat przed emeryturą być może ktoś przejdzie. Poza tym w Polsce staż pracy osób przechodzących na emeryturę jest jednym z najkrótszych w Europie. Wynosi nieco ponad 33 lata i krótszy staż pracy jest tylko w Bułgarii, Włoszech i bodajże Grecji. Te kraje, w których zarobki są znacznie wyższe, no, po prostu mają znacznie dłuższy czas pracy. Wiek emerytalny również w Polsce jest jednym z najniższych w Europie obecnie. No więc krótko mówiąc, wydaje mi się, że rozmawiamy o czymś wirtualnym, bo nawet jeżeli Solidarność zbierze 100 tysięcy podpisów, w co wierzę, no bo kto jak nie Solidarność, no to myślę, że po prostu ten projekt upadnie. Mimo, że obietnice wyborcze prezydenta były takie, a nie inne, no ale to mówimy o kampanii wyborczej, o kiełbasie wyborczej, nie zaś o czymś, co w pewnych realiach właśnie ekonomicznych, finansowych może mieć miejsce. I jeszcze jedna rzecz. Liczymy właśnie w tym kontekście, czy to są symulacje ZUS-u, że za 10-15 lat tak zwana stopa zastąpienia, czyli wartość emerytury w stosunku do ostatniego wynagrodzenia, będzie wynosiła 35-30%. Tak? Czyli jeżeli ktoś zarabia 5 tysięcy brutto, no to przechodząc na emeryturę będzie dostawał 1500, może 1700 zł emerytury. Oczywiście można to ustawą bardzo prostą zmienić, tak, że emerytury mają być wyższe. Tak? Natomiast pojawia się pytanie, kto ma za to zapłacić? Bo skoro płacą za to pracownicy ze swoich składek, tak to jest poukładane w tym momencie, no to w tym momencie jest pytanie, co na to ci pracownicy? Czy im się to podoba? Tak? Można to finansować z deficytu budżetowego albo z podatków, jak z deficytu, to z podatków. No tylko znowu pytanie, czy aby na pewno jest to coś, na co się jako ogół społeczeństwa zgadzamy.
Parę rzeczy trzeba wyprostować, bo tu jest bardzo dużo nieporozumień. Po pierwsze, To jest system kapitałowy. Ja powiedziałem, że to jest system zdefiniowanej składki, ale w skutkach jest kapitałowy, dlatego że każdy z nas co miesiąc po kilkaset złotych z własnego wynagrodzenia odkłada na swoją przyszłą emeryturę.
I tutaj też jest umowa społeczna.
Tak, ale mówimy o zobowiązaniach, które bierze na siebie państwo, a te zobowiązania...
Bo pan myli dwie rzeczy.
Nie mylę,
pan myli problem
rzeczniku.
Budżetowy, który powstał z tego powodu, że mamy emerytów, a nie mieliśmy pieniędzy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Nasi dziadkowie, rodzice, całe pokolenia, które pracowały, nie odłożono za nich żadnej składki i oni dzisiaj emerytury pobierają i skądś te emerytury im trzeba wypłacić. I to jest problem budżetu. Natomiast każdy z nas fizycznie, jeśli zarabiamy średnią krajową, czyli 6 tysięcy złotych, to tak naprawdę zarabiamy 7200. I z tego 7200 blisko 1200 złotych odkładamy co miesiąc na własną emeryturę,
no dobrze,
która jest zapisana w postaci zapisu księgowego. Rzeczywiście pieniędzy nie ma, bo po wypłaceniu wszystkich emerytur jeszcze budżet musi ileś miliardów co miesiąc czy co roku, chyba 70 miliardów ta dziura budżetowa wynosi. Ale po pierwsze wiedziano o tym dużo wcześniej, bo już w reformie roku 99 utworzono Fundusz Rezerwy Demograficznej, bo wiedziano, że te trendy demograficzne idą w tym kierunku, że ta dziura się będzie powiększać. Tylko kolejne władze, kolejne rządy drenowały ten fundusz i on dzisiaj chociaż faktycznie istnieje, to tak naprawdę jest zupełnie pusty i wydrenowany.
Jakby go nie było.
I teraz wszyscy oczekują, że my pracownicy co miesiąc odkładający te 1200 zł swojej pensji na moją przyszłą emeryturę, będziemy ponosić konsekwencje niefrasobliwości rządzących, którzy od lat tej rezerwy nie zbudowali. Ja przypomnę, że na tę rezerwę miały iść pieniądze z prywatyzacji. Nigdy tego nie zrobiono. I teraz wszyscy oczekują, że my będziemy potulnie jak te barany dalej płacić na emerytury i ponosić konsekwencje zaniedbań i błędów, które poszczególne władze co roku zrobiły. Emerytura stażowa jest też elementem promowania, bo co robią pracodawcy? Z jednej strony mówią, jak najdłużej pracować, bo dziura, bo niskie emerytury będą. Nagle troskliwi o niskie emerytury. A tymczasem robią wszystko, żeby płacić pod stołem, żeby płacić, zatrudniać na zlecenia, zatrudniać na umowy o dzieło, żeby nie płacić składek, za pośrednictwem różnych agencji, żeby z tego uciekać, wrzucać ludzi na fałszywe samozatrudnienie, gdzie oni wtedy płacą te składki ryczałtowe, czyli dużo niższe od tych. A więc ten cały system jest głęboko niesprawiedliwy. Natomiast absolutnie rozdzielmy problemy budżetu, że pieniędzy nie ma, od problemu, że każdy na naszym indywidualnym koncie co miesiąc odkłada swoją składkę, która jest zapisywana, waloryzowana i chociaż jest to tylko zapis księgowy, jego skutek jest kapitałowy, bo potem przekłada się na wysokość emerytury, którą otrzymujemy. I teraz ktoś, kto zgromadził duży kapitał, bo co miesiąc te 1200 solidnie odkładał, a nie kombinował, żeby 200-300 mieć co miesiąc więcej bieżącego wynagrodzenia, tylko myślał o swojej przyszłości, ma prawo mieć to w należyty sposób być preferowany przez ten system. I dzięki temu też promujemy, żeby ludzie pilnowali swoich składek emerytalnych, bo dzisiaj mamy całe pokolenia młodych ludzi, którzy przepracowali 10 lat, a nie wpłacili żadnej składki emerytalnej.
No tak, tutaj dużo wątków się pojawiło w wypowiedzi pana rzecznika. Natomiast jeszcze raz, jeżeli jest to system kapitałowy, to jest pytanie, gdzie jest ten kapitał? Pan właściwie sam powiedział, że tych pieniędzy nie ma, że są zapisy księgowe.
Słuchajmy się ze zrozumieniem. To jest system zdefiniowanej składki, ale skutek tego jest kapitałowy.
Panie
dla nas emeryt.
Mamy system albo repartycyjny, czyli
on jest mieszany.
Oparty na...
Repartycyjny jest tylko jednym z elementów naszego systemu. Jednym z dwóch.
Jeżeli mogę.
Ostatnie zdanie
system
tej części.
System repartycyjny, a więc oparty na zobowiązaniach międzypokoleniowych, albo system kapitałowy, albo mieszany. Tak? I oczywiście, jeżeli mówimy o emeryturze z ZUS-u, to jest to system repartycyjny. Zapisy księgowe w Excelu, w tabelkach nie zmienią tego, że tych pieniędzy po prostu nie ma i zobowiązania wynikające oczywiście z ustaw, z przepisów prawa, ktoś będzie musiał w przyszłości ponieść.
I z drugiej strony nie jest to ani wina tych, którzy lada moment wejdą na rynek emerytów i nie jest to też wina tych, którzy zostaną na rynku pracy i będą dalej pracować, bo jeśli wszyscy płacimy uczciwie składki, no to nie jest zaskakujące, że każdy z nas chce coś z tego mieć. Jest to słuszne. Zmieniamy temat. Rynek nieruchomości rozgrzany do czerwoności. Deweloperzy budują, zgłaszają chęć budowy nowych, kolejnych inwestycji, mieszkań przybywa. Jakiś czas temu, myśmy też o tym mówili w tej audycji, ktoś sprawdził, że na rynku jest nawet o 50 tysięcy lokali mieszkalnych więcej niż wynika to z potrzeb cały czas powtarzanych, że brakuje nam 2 miliony mieszkań. Mówimy o tym od wielu lat, w czasie kiedy mieszkania się budują, Polacy młodzi emigrują, Polacy też umierają, pandemia tutaj troszkę to przyspieszyła, więc z tymi niedoborami też tak nie jest. Mówiąc o tych 50 tysiącach lokali mieszkalnych, których jest więcej od potrzeby, były brane pod uwagę wszystkie, nawet te mniej popularne miejscowości, wyludniające się i stare lokale. Ceny rosną, tymczasem okazuje się, że u nas lokale całymi blokami, a już w kuluarach deweloperskich mówi się, że całymi kwartałami kupują mieszkania fundusze zagraniczne i w tym nie byłoby nic drożnego, gdyby te mieszkania miały wrócić dalej na rynek w postaci mieszkań na wynajem, ale okazuje się, że one są kupowane w celach spekulacyjnych, po prostu będą sobie stały puste, co już niedługo będziemy mogli obserwować.
Odnieśmy to do skali. W Warszawie kupiono w ten sposób kilka tysięcy mieszkań, gdy jednocześnie oddano ich prawie 300 tysięcy. Więc to ciągle nie jest jakiś znaczący procent. Myślę, nie sprawdzałem,
początek,
jak to jest w Gdańsku.
Powinniśmy chyba zacząć reagować, zanim się mleko rozleje.
Patrząc na Gdańsk, pewnie też te proporcje są bardzo podobne. Ale tak jak pani redaktor mówi, powinniśmy bardzo mocno się temu przyglądać. Zresztą ostatnio też w tej audycji mówiliśmy, że nie do końca rozumiemy, jakie będą cele i nawet nie jest pewne dzisiaj, czy to rzeczywiście też będzie wynajem. Tutaj w artykule, który mieliśmy okazję przejrzeć, też pokazuje się, że bardzo jesteśmy dobrym kąskiem dla takich inwestorów, bo nie ma podatku katastralnego, który w wielu innych krajach funkcjonuje i zjadłby te zyski. Więc przy zerowych powszechnie stopach procentowych inwestowanie w mieszkania jest jak najbardziej okej. Jeśli to nie przekroczy pewnej skali, to nie rozwali nam rynku na przykład wynajmu nieruchomości, a wręcz przeciwnie, może go nawet trochę sprowadzić
ale
na ziemię.
Ale właśnie, czy nie powinniśmy reagować, zanim nam rozwali to wszystko?
Nie bardzo mamy możliwości. No, mamy swobodę przepływu kapitału, swobodę działalności gospodarczej. To są podstawowe zasady funkcjonowania Unii Europejskiej i trochę ciężko tutaj w ten sposób temu przeciwdziałać.
Znaczy, ja nie widzę problemu. Nie widzę problemu. Dostrzegam pewne zagrożenia, ale to takie zupełnie potencjalne. Tak? W sytuacji, w której fundusze by przejęły, dajmy na to, 20% mieszkań w Polsce, no to rzeczywiście miałyby pewną siłę, żeby dyktować na przykład ceny najmu, tak? Jeżeli pani redaktor mówi, że te zakupy w tym momencie są w celach spekulacyjnych, no cóż, można powiedzieć, że fundusze inwestycyjne są od tego, żeby zarabiać pieniądze dla swoich klientów. Ceny mieszkań rosną i można się spodziewać, że będą rosły tak długo, jak długo mamy de facto zerowe stopy procentowe. To jest, no, wczoraj słyszeliśmy, że prezes NBP zapowiedział, że w tym momencie nie widzi takich podstaw, żeby te stopy procentowe podwyższyć. Natomiast no, mamy do czynienia de facto z bańką spekulacyjną na rynku nieruchomości. Tak myślę, tak uważam i bańki mają to do siebie, że w którymś momencie pękają, no i wtedy następuje po prostu obniżenie tych cen.
Tak, tylko żeby przy okazji nam gospodarki nie pogrążyły, bo jednak bańka pękająca na rynku nieruchomości pociąga za sobą wiele firm, no, i to nie byłoby...
Na razie zdecydowanie, no, ale wiemy, że tak jest. Tak?
Na razie zdecydowanie winduje ceny mieszkań, bo one mogłyby być niższe, gdyby nie właśnie te duże ruchy spekulacyjne.
A mieszkań na wynajem w Polsce no, zdecydowanie potrzeba.
Potrzeba, dlatego miejmy nadzieję, że nawet jeśli fundusze będą kupowały, to te mieszkania nie nie będą stały puste i nie będziemy obserwowali nowych bloków, które są ciemne wieczorami. Bardzo serdecznie dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności, i Dariusz Wieczorek, ekonomista z Uniwersytetu Gdańskiego, prezes HCS Polska. Program realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia.
Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.